9 minut, prawie 10 minut po 9. Agnieszka Michajłow, komentarze w Radiu Gdańsk. Piątkowe, przedweekendowe. No ale czy będzie tak lajtowo, jak to niektórzy mówią, piąteczek, piątunio. Tak się to teraz porobiło. Maciej Wośko, Gazeta Bankowa. Dzień dobry.
Cześć. Dzień dobry, witam.
Roman Daszczyński, Gdańsk.pl.
Dzień dobry Państwu.
Ja tylko zdradzę, że dla Macieja Wośko to jest dzień zawsze wolny. To dlatego Maciek taki jest.
Wolny jak wolny. Praca cały czas trwa, natomiast...
No ale droga pokonana z Warszawy.
Tak, z Warszawy.
Zacznijmy od Karola Nawrockiego, jeśli pozwolicie, chociaż nie anonsowałam tego tematu, bo dostał kontrakt na 3 lata. Wiemy, że kieruje Muzeum II Wojny Światowej i uzyskał takie zaufanie ministerstwa, że ma kontrakt na kolejne właśnie 3 lata. Karol Nawrocki, no głośno ostatnio o nim było, jest, właściwie ten temat się ciągle pojawia. A co wy powiecie o Karolu Nawrockim po kilku miesiącach jego bytności w Muzeum II Wojny Światowej? Roman Daszczyński, no ty to nie jesteś fanem nowego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej.
Nie, ja o Karolu Nawrockim od jednego ze znajomych, który zna go od lat, słyszałem całkiem dobre rzeczy. Oczywiście podjął się misji, która jest co najmniej kontrowersyjna, ale w ostatnich dniach...
Co nazywasz misją kontrowersyjną?
No, misją kontrowersyjną jest na przykład recenzowanie przez człowieka, który nie ma, powiedzmy sobie, uczciwie wielkiego dorobku naukowego, recenzowanie dzieła ludzi, którzy ten dorobek mają dużo większy.
Tak? Bo... Czyli mówisz tak, że Karol Nawrocki nie ma tego dorobku, a profesor Machcewicz, który był dyrektorem wcześniej,
no, oczywiście,
dorobek ma.
Oczywiście, że tak było. Oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość miało problem, żeby sensowną obsadę dyrektorską przygotować, ponieważ historycy, naukowcy generalnie niechętnie wchodzą w takie polityczne koligacje. No a Karol Nawrocki odważył się. No i trzeba powiedzieć, że w tym wszystkim, to się okazało kilka dni temu, w tym wszystkim mimo wcześniejszych różnych przepychanek słownych, okazał się człowiekiem raczej rozsądnym. Pomysł, żeby tę wystawę stałą Muzeum II Wojny Światowej właściwie tylko lekko skorygować, a to, co Prawo i Sprawiedliwość postulowało, czyli wzmocnienie wątków polskich, polskiej narracji, tego w jak wyjątkowej, bo przecież taka jest prawda, w jak wyjątkowej, tragicznej sytuacji było polskie społeczeństwo w okresie II wojny światowej, rozbudować te wątki o 1000 m2 przestrzeni dla wystaw czasowych, no to jest pomysł bardzo rozsądny i najmniej szkodliwy z możliwych.
Maciej Wośko?
Ja powiem tak, dajmy ludziom działać. Zawsze wychodzę z takiego założenia. Znaczy nie można nikogo wkładać do żadnej szuflady na dzień dobry.
Tak,
no zaczęło się jak się zaczęło. I tutaj nie szukałbym winy pana doktora Nawrockiego w tym, jak to się zaczęło. No jakby generalnie cały klimat wokół muzeum i wokół pewnych zmian w muzeum i wokół otwarcia wystawy i samej wystawy był taki, że no rzeczywiście dużo słów na ten temat zostało powiedzianych. Dajmy panu doktorowi działać. Wystawa co do doświadczenia, bo też pada ten argument, że no pytanie, czy ma doświadczenie, czy nie. Przed chwilą słyszeliśmy rozmowę z Larym UGW, który 13 czy 14 lat
13.
temu, 13 lat temu, jak zostawał dyrektorem NCK-u, też powiedzmy sobie szczerze, tego doświadczenia nie ma. Dzisiaj to doświadczenie ma, więc dajmy też panu doktorowi to doświadczenie zebrać. Ma bardzo trudne muzeum pod sobą. Trudne też w sensie takim, że ta wystawa jest bardzo trudna i ciężka. Znaczy, każdy, kto był w muzeum, wychodzi. Ja słyszałem przynajmniej wiele z takich opinii, że to jest bardzo nabita wiadomościami, informacjami wystawa, więc ja zakładam, że my przed panem dyrektorem Nawrockim też zadanie poszukiwania takiej formuły i takiego pomysłu na rozbudowę czy zmiany w Muzeum II Wojny Światowej, żeby to muzeum żyło, żeby rzeczywiście ci, którzy byli w muzeum, chcieli pójść na wystawę po raz kolejny za jakiś czas. To rzeczywiście wtedy działa.
Ja w poniedziałek byłem na konferencji Wojna i Pamięć, zorganizowanej właśnie przez Muzeum II Wojny Światowej i tam oczywiście twory ludzkie są zawsze niedoskonałe, ale i pewnie można taki czy inny drobiazg zauważyć i powiedzieć, a to mogli zrobić lepiej. Natomiast prawda jest taka, że muzealnicy, a wystąpił na tej konferencji między innymi Jerzy Halberstadt, to jest znany taki muzealnik, były dyrektor Muzeum Żydów Polskich i generalnie działacz tego środowiska muzealnego, on powiedział wprost, ta wystawa, przygotowana przez zespół profesora Machcewicza, ona jest uważana za wybitne osiągnięcie muzealnictwa. I taka jest prawda. Chodzi teraz tylko o to, żeby nie popsuć, a co najwyżej udoskonalić.
To zdanie eksperta, natomiast no moim zdaniem tym głosem najważniejszym będą widzowie, będą
ale
te osoby,
są.
Które
no,
są jakby wokół muzeum jest też... O tyle ciekawy czy dobra dyskusja, że ona rzeczywiście zmusza czy zachęca ludzi do tego, żeby pójść, zobaczyć i zająć swoje stanowisko.
Ja wciąż mam znajomych, którzy mówią, a jak tam można się dostać, a jak, czy nam się uda i tak dalej. Jest taka potrzeba zobaczenia tego muzeum.
To muzeum odwiedziło już 300 tysięcy osób. To jest liczba imponująca. Na tej samej konferencji, o której mówiłem, miał swoje wystąpienie Grzegorz Berendt, niedawno upieczony wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej. I on sam przyznawał, że recenzje są często wręcz entuzjastyczne, że jakość tej wystawy, jej rozmach, że to po prostu imponuje.
No bo też umówmy się, że specjaliści to jedno, historycy to jedno. Taki przeciętny człowiek jak na przykład ja idzie, to właściwie to jest kwestia pewnych emocji, pewnego odczuwania, tak? Pewnych takich reakcji na bardzo różne rzeczy, czasem bardzo małe rzeczy. To nie jest chyba wystawa do uczenia się historii. To jest dla zobaczenia tej historii, którą kiedyś ktoś nas uczył w jakimś innym wymiarze. Tak mi się wydaje.
Przyznaję, że ja mam wrażenie, że właśnie jest to wystawa
do uczenia?
Bardziej do uczenia. Znaczy rzeczywiście ona jest tak skonstruowana, że tam jest bardzo dużo wiedzy przekazanej, bardzo dużo informacji. Ona jest, no, tak jak mówię, ciężko napakowana tymi informacjami. Jeżeli ktoś miał okazję być w Muzeum Polin, w Muzeum Powstania Warszawskiego, nawet w Muzeum w Krakowie pod Sukiennicami, bardzo ciekawe, nowoczesne rzeczywiście muzeum, w nowoczesny sposób pokazujące historię, to tutaj się rozczaruje. To w Muzeum II Wojny Światowej moim zdaniem wyjdzie rozczarowany za dużo właśnie takiej informacji, takich twardych danych.
A moim zdaniem, jeśli już, to nie rozczarowany, a przytłoczony wyjdzie.
Tak,
i bardzo dobrze, bo to były czasy, które przytłaczały, które miażdżyły wręcz. Jeśli wyniesie choćby poczucie tragedii, jaka się wiązała z tym, co się działo na świecie, ale oczywiście w dużej mierze na ziemiach polskich, po prostu dziejowej katastrofy, jeśli wyniesie takie poczucie widz, no to znaczy, że to muzeum spełniło swoje zadanie.
A ja mam swój sposób na to muzeum. Ja ani razu nie byłam tam dłużej niż półtorej godziny i ciągle mi się tam chce wracać, bo właśnie wydaje mi się, że gdybym tam była, spędziła 3-4 godziny, to bym wyszła już totalnie przytłoczona. Ale oczywiście nieustająco Państwa zapraszamy do Muzeum II Wojny Światowej. Panowie, rozmawialiśmy o tym i pewnie rozmawiać będziemy nadal. Protest rezydentów, protest głodowy, który trwa już trzeci tydzień. Rezydenci uzyskują poparcie nowych środowisk. Wczoraj pielęgniarki i położne zaczynają protestować, także lekarze w innych regionach. Podobno nawet taka decyzja zapadnie na dniach, jeśli chodzi o Pomorze. Są propozycje ministerstwa, jest nawet projekt ustawy, który mówi o dochodzeniu do 6% PKB na służbę zdrowia do 2025 roku. Z drugiej strony minister także mówi o prawie 1,5 miliarda do NFZ-u jeszcze w tym roku w celu zapłacenia nadwykonania, czyli jakby kolejne wzmocnienie tego budżetu na ochronę zdrowia. Rezydenci wciąż protestują. No i co dalej? Trzeci tydzień głodówki to tak w nieskończoność? Co teraz? Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, czy będzie jakaś zmiana, czy się porozumieją i tak dalej. No nie wiem, rezydenci swoje, minister swoje. Maciej Wośko?
No ale są propozycje ze strony, po obu stronach. Znaczy ja mam wrażenie, że trwają rozmowy po prostu. I to jak mówiłem tydzień temu, no obie strony muszą mieć świadomość, że ten proces w końcu się skończy. Znaczy przyjdzie taki moment, że trzeba będzie znaleźć to porozumienie i sposób na to, żeby z jakiegoś impasu wyjść. Myślę, że z takich rzeczy ważnych to, że rezydenci cały czas pilnują tego, żeby ich protest polityczny nie był, ale on się coraz bardziej upolitycznia. Znaczy to
tak
jest
uważasz?
Rzecz,
a czemu?
To jest rzecz, prędzej czy później dojdzie do takiego starcia, no, opozycja, rząd to jest niefajne. No,
ale to nie jest wina rezydentów. To jest raczej wina polityków, którzy by się chętnie opowiedzieli po którejś ze stron.
Ale oni muszą mieć tego świadomość, że im dłużej też ten proces, protest trwa, im dłużej trwa proces rozmów, dogadywania się, tym bardziej ten konflikt stanie się polityczny, tym głośniej będzie brzmiał ten argument, że tak naprawdę o dogadanie się wcale nie chodzi, tylko chodzi o tworzenie właśnie takiego złego klimatu wokół rządu, wokół propozycji rządu. No nie wiem, ja liczę na to, że
ale powiedzmy, że rezydenci to nie jest tak, że na przykład oni odrzucają kompletnie te propozycje, tylko na przykład mówią nie do roku 2025, a do roku 2021, bo to jest za długa perspektywa.
Trudno prowadzić negocjacje w sytuacji protestu, zwłaszcza protestu głodowego. Znaczy gdzieś tam każdy ma wtedy w tyle głowy, że no, stoi pod ścianą, liczy się czas. No, to jest zdrowie tych ludzi. Były propozycje, przerwijcie protest głodowy, będziemy rozmawiać. Nie udało się spełnić tego warunku, więc rozmowy zostały podjęte mimo tej sytuacji.
Mhm. Roman Daszczyński?
Ja proponuję, żebyśmy popełnili taki eksperyment myślowy. Otóż mówiliśmy zresztą tydzień temu o tym, że sytuacja opieki zdrowotnej, systemu opieki zdrowotnej w Polsce jest problemem, który narastał przez lata. To, co dzisiaj spada na rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jest niestety dorobek, w cudzysłowie, wielu rządów. Po kolei, tak? To się nawarstwiało. I oczywiście sytuacja jest bardzo, bardzo kłopotliwa dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, który doszedł do władzy jako obrońca interesów prostego człowieka. Przez ostatnie miesiące mówił, że sytuacja finansowa państwa jest znakomita, bo tamci, co byli wcześniej, to kradli, a my nie kradniemy i teraz są pieniądze na wszystko. No i nagle się okazało, że młodzi lekarze, choć młodzi to też jest trochę mylące, bo to są na przykład osoby w wieku 32 lat.
Oni często jeszcze właśnie są na granicy rezydentury i dopiero
tak,
robią...
To niekoniecznie tak młodo jest. Osoby, zapewniam państwa, o przeróżnych poglądach politycznych, bo tam są też zwolennicy i Prawa i Sprawiedliwości i wszelkich innych światopoglądów. Jednak oni zdecydowali się wystąpić w dobrze pojętym wspólnym interesie publicznym. I próby teraz interpretowania tego, czy to jest polityczny protest, czy jest niepolityczny, to oczywiście byłoby wygodne jako narracja, którą od początku Prawo i Sprawiedliwość przepycha przez media. Natomiast sprawy nie są takie proste.
Ale z drugiej strony, Roman, jeśli mówimy o czymś, że coś narastało przez wiele, wiele lat, to trudno dzisiaj oczekiwać, żeby to się zamknęło w jednej propozycji, takiej zwartej, wiesz, z czwartku na piątek, żeby minister przyniósł.
W czasie rozmów,
bo minister
prowadzonych
tego nie ma po prostu.
W czasie protestu głodowego. No to...
Ale oczywiście, nie ma gotowe, ale oczywiście, że tak. Tylko, że przypomnijmy sobie, jaki jest klimat wokół tego protestu. Najpierw próby zignorowania, potem sytuacja, w której zostali zaproszeni do kancelarii premiera.
Pani premier.
No, kancelarii premiera i okazało się, że jednak pani premier się rozmyśliła i się z nimi nie zobaczy. Poczuli się oczywiście oszukani. Do tego oglądają tak zwaną telewizję narodową i czytają prawicowe magazyny, w których po prostu duby smalone się na ich temat opowiada i zwykłe kłamstwa. Słynny reporter telewizyjny Sitek biegający po ulicy i pytający ludzi, czy widzieli kiedyś biednego lekarza. No to są sytuacje, które...
Znaczy nie budują zaufania, o tym chcesz?
Nie tylko nie budują zaufania, ale na pytanie, czy podniesiecie finansowanie służby zdrowia, tam wyjściowo 6,8%, prawda?
Oni tego chcą, a minister mówi o 6. Mhm.
No tak, ale minister mówi o 6 za ile lat?
Do 2025 roku.
Mhm. No, za 8 lat.
Ale może on po prostu mówi prawdę. Bo mógłby być takim czarodziejem i powiedzieć tak, damy wam w przyszłym roku.
Nie wiem, czy mówi prawdę, natomiast ani minister, ani nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, co będzie za 8 lat. To jest tak potężne morze czasu. Naprawdę, Polska 5 lat temu wyglądała w zupełnie inny sposób i trudno było sobie wyobrazić, co będzie po 5 latach. Mówiąc krótko, ci młodzi lekarze, środowisko medyczne w tym momencie w sposób zupełnie naturalny odbiera tę deklarację ministra Radziwiłła, że jest to po prostu odłożenie sprawy ad calendas graecas gdzieś tam w przyszłości jakiejś to załatwimy. Radziwiłła, nie wiemy, czy Radziwiłł w ogóle będzie żył za 8 lat, ale on obiecuje coś, co będzie za 8 lat.
Elementarny brak zaufania.
Nie wiemy
Maciej
sami,
Wojsko
czy będziemy
z Gazety
żyć
Bankowej, Roman Daszczyński z gdańsk.pl. To są komentarze w Radiu Gdańsk, a za chwilę w Radiu Wiadomości. A państwo piszą, jasno trzeba powiedzieć, inwestycje w zdrowie wielkimi literami tak. Tak duże inwestowanie w zbrojenie wielkimi literami nie. Gwarantem państwa jest zdrowe społeczeństwo. Brzmi niemalże jak manifest polityczny. A w studiu Maciej Wojsko z Gazety Bankowej, Roman Daszczyński z Gdańsk.pl. Minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk potwierdził miejsce, w którym za 6 lat ma powstać kanał żeglugowy łączący Bałtyk z Zalewem Wiślanym. To jest miejscowość Nowy Świat. To jest tak naprawdę pomiędzy kątami rybackimi a Krynicą Morską. Oczywiście to jest Zalew Wiślany. Pomyślałam sobie, będzie ładnie brzmiało. Nowy Świat, New World. To takie turystycznie dobrze się będzie sprzedawać. 6 lat ma trwać budowa. Panowie, mam takie wrażenie, że dyskusja o tym, czy ten przekop ma sens, czy nie, właściwie się skończyła. Jest decyzja polityczna i finansowa i techniczna o tym, że ten przekop będzie budowany. A ja bym zapytała tak, co waszym zdaniem tak naprawdę będzie z tego przekopu w praktyce? Koszt jest duży, to jest oczywiście nie tak, że to się musi zwrócić finansowo, ale co będziemy mieć tak w praktyce z tego przekopu? My, turyści, mieszkańcy, port w Elblągu, nie wiem, nasze bezpieczeństwo, jak niektórzy mówią, w kontekście oczywiście naszych trudnych kontaktów z Rosją. Co wy o tym sądzicie? Maciej Wojsko.
Pytanie do Elbląga tak naprawdę. Elbląg najwięcej, myślę, to jest to miejsce i to miasto, które zyska najwięcej na tym przekopie. No, przede wszystkim przy ruchu statków i pasażerskich, i towarowych, choć jak minister Gróbarczyk prostował te opowieści, że tam będą wielkie kontenerowce wpływały.
No nie.
Nie będą.
Jak ktokolwiek kiedykolwiek płynął do Elbląga i widział ten tor,
nie będą. To będzie zupełnie inny port. Jest szansa rzeczywiście na odbudowanie tego portu w Elblągu i to, żeby tam rzeczywiście coś fajnego się działo. Turystycznie Zalew Wiślany, który jest otwarty z dostępem do morza, no, każdy, kto żegluje, wie, że to jest wartość nie do przecenienia. Wierzę, że porty wokół zalewu no, zyskają jeszcze więcej chętnych do przemieszczania się. Otwieramy zalew na morze, na ruch też wzdłuż wybrzeża polskiego.
A zagrożenie jakieś widzisz?
Znaczy, ja nie widzę zagrożeń. No, że oczywiście one się pewnie pojawią w decyzjach czy w informacjach środowiskowych, w analizach środowiskowych, bo tam się pojawia argument właśnie ekologiczny związany z wymianą wody, czy jeszcze inaczej, z brakiem modeli, które byłyby w stanie rzeczywiście potwierdzić, co może się wydarzyć w środowisku, to jest to jedyne ryzyko. Natomiast no, z zapowiedzi ministra Gróbarczyka wynika, że chce się poddać no, jakby pełnej analizie środowiskowej. Stąd ten 2022 rok jako termin zakończenia prac. Natomiast też potwierdza i jasno mówi, decyzja została podjęta, budujemy, ponieważ jest to rodzaj potrzeby nie tyle turystycznej, ale też strategicznej inwestycji w Polsce.
Co z tego będzie w praktyce? Roman Daszczyński.
W praktyce powstanie wielka i piękna budowla hydrotechniczna. To jest zawsze atrakcja turystyczna.
I wyspa.
Powiedzmy
Piaski
sobie szczerze, no tak, rzeczywiście. Część Mierzei Wiślanej stanie się po prostu wyspą, nie półwyspem. Natomiast zdecydowanie to będzie atrakcja turystyczna. Jeśli mieszkańcy Krynicy Morskiej martwią się, że to ich odetnie, że będzie mniej turystów przyjeżdżało, nie. Absolutnie byłbym spokojny. Zresztą każdy, kto lubi budowle hydrotechniczne, wie, że one mają naprawdę urok i przyciągają ludzi. Coś takiego z czasów pruskich jeszcze oczywiście jest pod Kwidzynem w Białej Górze, gdzie Wisła przechodzi w Nogat, prawda? Coś takiego jest tutaj blisko Gdańska przecież. Martwa Wisła przy Galina. Wystarczy pojechać, zobaczyć. No, ma to niesamowity urok. Natomiast co do tych uzasadnień, których wysłuchuję ze strony rządowej, ze strony władz lokalnych, no przede wszystkim intryguje mnie, że nie ma tutaj żadnego rachunku ekonomicznego. Żadnego. Nawet nikt nie próbował tak naprawdę przeanalizować, jakie będą rzeczywiste koszty. Mówi się o 880 milionach, ale to jest tylko...
A to nie jest rzeczywisty koszt?
Nie jest rzeczywisty koszt, ponieważ to jest akwen bardzo trudny w utrzymaniu. To jest,
ale ty mówisz, bo ja rozumiem, że to jest koszt budowy,
to jest koszt samej budowy, ale to przecież nie jest coś, co ma tylko stać, to ma funkcjonować. A żeby to funkcjonowało, no to koszty pogłębiania torów wodnych, utrzymania tego toru wodnego, ponieważ jest to akwen naprawdę trudny, mocno zamulony, one będą bardzo wysokie. O tym też się nie wspomina. Pytanie, czy rzeczywiście gospodarczo ożywi to Elbląg, ożywi to ten region. No, trudno mi powiedzieć. Obecnie gospodarka już nie jest tak uzależniona od tego, czy statki pływają, czy nie. Są świetne drogi, to wszystko się załatwia przy pomocy kontenerów. Tym bardziej, że sam przekop ma mieć 5 metrów głębokości i tamtędy mogą pływać statki tylko do 4 metrów zanurzenia. Mówiąc krótko, i tak musiałby się odbywać gdzieś po drodze przeładunek. Natomiast czy czy to ma jakiś walor obronny. No to wydaje mi się, że to jest najśmieszniejszy aspekt tego wszystkiego. Zapewniam Państwa, że nie ma ten przekop żadnego waloru obronnego, bo to czy sobie jakaś kanonierka przepłynie, czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Gdyby doszło do konfliktu zbrojnego, to takie sprawy się załatwia rakietą w kilka minut. No i oczywiście są gdzieś w tym wszystkim takie sny Prawa i Sprawiedliwości o potędze, o dokonywaniu rzeczy wielkich, tak jak między innymi ten centralny port lotniczy.
A ty mówisz Prawa i Sprawiedliwości?
Tak.
A wiesz, kto głosował za tym przekopem w Sejmie? Wszyscy. Albo prawie wszyscy.
Oczywiście. Oczywiście, ponieważ generalnie jest przekonanie, że nie powinniśmy być zakładnikami rosyjskiego widzimisię. Prawda? To już ta historia się ciągnie od bardzo dawna. Zaraz po odzyskaniu niepodległości przepłynął tamtędy poseł Edmund Krasowski, żeby pokazać, że przecież to jest akwen, który jest zakładnikiem tak naprawdę polityki rosyjskiej. Cieśnina Pilawska jest dla nas dostępna lub nie, ale to nie zależy zupełnie od nas, tylko zależy właśnie od Rosji. Dlatego należałoby sytuację jakoś unormować. Więc rzeczywiście to nas uwolni od dyktatu rosyjskiego. Za 880 milionów złotych plus koszty utrzymania na pewno będzie to miało walory turystyczne, na pewno posłuży rozwojowi żeglarstwa. Osobiście nie jestem przekonany, czy posłuży rozwojowi portu w Elblągu, czy nie wiem, no to jest jeszcze mniejszy port w Tolkmisku, gdzie głównie rybacy, prawda,
trzymają Frombork, no tam jest dosyć dużo, jakby zyskujemy kolejne porty, kolejne miejsca z wyjściem jednak na morze, bezproblemowym wyjściem na morze, bo przez Cieśninę Pilawską teoretycznie jest przejście, można przepłynąć, ale zawsze jest to tak jak mówimy i tak jak wiele razy przekonaliśmy się, no jest to uzależnione od widzimisię i to dokładnie od widzimisię Rosjan. No i to jest ta strategiczna decyzja. Znaczy to jest pewien punkt najważniejszy moim zdaniem, czyli właśnie uniezależnienie sporego odcinka polskiego wybrzeża czy Zalewu Wiślanego od widzimisię Rosjan.
Jedno zdanie?
Tak. Składam wniosek, nie jestem prorokiem, tak pewnie i tak będzie. Składam wniosek, by przekop nosił imię Marii i Lecha Kaczyńskich.
Ale to na poważnie.
Tak, zupełnie serio.
To propozycja Romana Daszczyńskiego, Gdańsk.pl. Jest w studiu także Maciej Wośko z Gazety Bankowej. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Maciej Wośko, Gazeta Bankowa, Roman Daszczyński, Gdańsk.pl. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Panowie, ile zarabiacie? Cisza. Tak właśnie się spodziewałam.
Zarobki są niejawne.
A właśnie, dlaczego nie powiecie, ile zarabiacie?
Agnieszko, no my nie musimy, ale chyba ty chcesz ujawnić swoje zarobki, więc powiedz słuchaczom.
Ile ja tam zarabiam? Kilka tysięcy. Tak to zostawię. No właśnie, słuchajcie, ale nie ma w nas...
Też tak zostawimy.
Zobaczcie, nie ma w nas chęci, a ja nie bez przyczyny wywołałam ten temat, bo przeczytałam, że w Skandynawii, a dokładnie w Norwegii, w pewnym momencie ćwiczono taki wariant, że każdy obywatel mógł w internecie zobaczyć, ile zarabia każdy inny obywatel, jego sąsiad i tak dalej. Podobno było bardzo dużo wejść na tę stronę, więc w pewnym momencie skorygowano to i... Aha, bo to było anonimowe wejście, czyli nie wiedziałeś, kto wchodzi. Potem trzeba było się... podawać, no nie wiem, czy imię i nazwisko, ale identyfikować, wejść zmalało o 90%, czyli już wszyscy nie byli tacy chętni. Ale jest pytanie, dlaczego nie ujawniać zarobków wszystkich? Zobaczycie, oczekujemy, żeby ujawniać zarobki, nie wiem, tam prezydentów, tak, urzędników. Oni nie tylko zarobki, ale też wszystkie oświadczenia majątkowe mówią o majątku, czy mają samochód, czy mają dom i tak dalej. Dlaczego nie jesteśmy na to gotowi? Bo jak sami pokazaliśmy tutaj, nie jesteśmy na to gotowi. Po pierwsze, zarobki nie są jawne bardzo często wewnątrz jednej nawet firmy, większej czy mniejszej, ale także powszechnie. Dlaczego? I czy to nie byłoby dobre rozwiązanie? Za dużo, nie wiem, byłoby z tym kłopotów? Panowie się śmieją. Ja Roman Daszczyński.
Uważam, że oczywiście zawsze trzeba konkretne pomysły analizować w kontekście konkretnego społeczeństwa. Dlatego też jestem przekonany, że pomysł ujawnienia zarobków w społeczeństwie polskim jest prawie tak dobry, jak pomysł przyznania wszystkim Polakom prawa do posiadania broni palnej.
Porównałeś.
prawie tak dobry.
W tym samym momencie zrobić ten.
Właśnie, chodzi o to, że temat jest w ogóle kontrowersyjny. Nawet jeśli stawiany jest w społeczeństwach o dużo wyższym poziomie życia publicznego, dużo wyższej jakości życia publicznego, w społeczeństwach, gdzie zaufanie społeczne jest na poziomie wysokim. A w Polsce warto zauważyć, że zaufanie społeczne jest na poziomie wyjątkowo niskim. Nawet jak na standardy europejskie. Do tego, co tu dużo mówić, w ostatnich miesiącach, ostatnich latach widzimy, że królującym stylem w polskim życiu publicznym jest czyste chamstwo. Każdego można zbesztać, zmieszać z błotem, obrazić, zniesławić.
I wszystko jest w porządku.
Oczywiście. Tak? Będzie to tylko i wyłącznie jakiś młotek. W ogóle zastanawiałem się, skąd ten temat nagle na forum publicznym się wziął i nie wiem, czy wy do tego doszliście. Ja nie bardzo. Domyślam się tylko, że ma to jakiś związek z lekarzami rezydentami. Że...
A wiesz co, ja nie wiem. Ja po prostu gdzieś przeczytałam na którymś z portali, w którym chyba w jakimś medium jakiś temat zrobiono z tego dnia, to mnie po prostu zaciekawiło. To ja się przyznaję, to ja to gdzieś tam wyciągnęłam.
No nie, ale to gdzieś chodzi.
No,
to,
no tak, tak.
Wiesz,
no,
nagle zacząłem
ciekawe.
Czytać
co,
o takim
myślisz,
pomyśle.
Że, ponieważ się dużo mówi o tym, ile rezydenci zarabiają, tak?
Tak.
Albo ile by chcieli zarabiać. Mhm. Jeden profesor mówi, ile zarabia mniej od rezydentów, że to stąd. No może.
Dokładnie tak. Jeśli zarobki są jawne w przypadku osób publicznych, no to ma to konkretny cel. Chodzi o jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, że osoby, które podejmują ważne decyzje w życiu publicznym, że one są wolne od korupcji, że po prostu żyją na określonym, jak sądzę, godnym, i tak powinno być, poziomie, na dość godnym poziomie, żeby nie potrzebować jakichś dodatkowych źródeł utrzymania. Tak mi się wydaje, że to jest jedyny powód. Natomiast ujawnienie zarobków wszystkich tylko po to, żeby wątrobiarz sąsiad, który patrzy przez okno i widzi, że ten ma taki samochód, ten taki i skąd ten złodziej to wziął, no to po prostu tak oczywiście to pojęcie zostało w naszym języku zabawnie przeinaczone, więc powiem, byłoby to otwarcie puszki z Pandorą.
Polak jest osobą niesamowicie zazdrosną, szczególnie o sąsiada, tak pisze pan Adam, no, uznając, że to nie jest jednak dobry pomysł. Ale też ktoś pisze, jakie znaczenie ma ujawnianie płac, skoro połowa pracującego społeczeństwa na papierze ma najniższą krajową. Maciej Wośko?
Nie ma moim zdaniem sensu ujawnianie płac, zarobków, bo one wynikają z bardzo wielu różnych rzeczy. Ja wielokrotnie odbywałem takie rozmowy też z pracownikami zespołów, które prowadziłem, i za każdym razem dochodziliśmy wspólnie do wniosku, że dobrze, że jednak pensje, że płace, wysokość płac poszczególnych osób jest niejawna, bo no, rzeczywiście wynika ona z bardzo wielu różnych rzeczy. No, mieliśmy przez kilkadziesięcioleci i zaszeregowania, i widełki płacowe, i wynikające tam, a to z doświadczenia.
No, to dzisiaj zostało trochę.
W wielu firmach, w wielu zakładach to do dzisiaj działa. Ja powiem tak. Za każdym razem, jak pojawiał się ten wątek, bo ktoś zarabia mniej lub więcej, to zawsze na końcu dochodziliśmy w takich rozmowach do prostego wniosku. Płace są niejawne. Przyjmujemy.
A nie patrzysz trochę na to z punktu widzenia jednak osoby zarządzającej? Bo punkt widzenia pracownika w firmie, takiego szeregowego pracownika, może być zupełnie inny. Tutaj
uwierz
pani
mi,
Katarzyna
pisze,
że, bo to się nawet nazywa pornografia płac, ktoś ukłuł takie pojęcie, że z pornografią płac nie ma żadnego problemu, jestem w tej kwestii ekshibicjonistką, na pewno pozwoliłoby to wyeliminować niesłuszne umniejszanie zasług i nierówności płac kobiet. Tutaj pani Katarzyna pisze o tej nierówności.
Bardzo trudno się rozmawia z pracownikiem, który przychodzi z takim przeświadczeniem, że zarabia znacznie mniej niż pozostali, mając świadomość tego, że zarabia więcej, czyli jego pensja finalna jest rzeczywiście wyższa. I ten argument... Nie porównujemy płac. Znaczy, każdy z nas pracuje na swoje, na swoją umowę, swoją pensję, swoją karierę. wiele razy no, jakby zamykała temat w taki dobry sposób. Znaczy nie ma sensu, bo to z jednej strony może jakby doprowadzić do frustracji, z drugiej strony doprowadzić do takiej sytuacji, skoro zarabiam znacznie lepiej niż cała reszta zespołu, to może powinienem jeszcze więcej. I jakby tu moim zdaniem więcej zamieszania to wywołuje, niż więcej złego przynosi niż dobrego i jestem przeciwny.
Warto też przypomnieć, że w Polsce nie mamy od jakiegoś czasu pańszczyzny, w związku z czym jeśli pracownik czuje się naprawdę niedoceniany i ma powody, by sądzić, że zarabia zbyt mało, że jest krzywdzony w ten sposób, po prostu idzie do szefa, żąda podwyżki. Szef odmawia podwyżki, a pracownik czuje się dość dobry, by zarabiać więcej, no to idzie do innej firmy i tam kontynuuje swoją karierę zawodową. I oczywiście jest to pod wieloma względami niewygodny mechanizm. Czasem trudny, wymagający życiowej odwagi, ale sądzę, że per saldo jest to jedyny sensowny mechanizm załatwiania takich spraw.
Bardzo wam dziękuję. Gośćmi w komentarzach byli dzisiaj Maciej Wośko z Gazety Bankowej.
Dziękuję bardzo.
Roman Daszczyński z Gdańsk.pl.
Dziękuję za uwagę.
Za konsolatem siedzi Maciej Bonisławski. Muszę państwu powiedzieć, że tak właśnie patrzę na panów i tak się dzisiaj złożyło, że wszyscy panowie mają brodę i wąsy. Taka to oto teraz moda. Serdecznie pozdrawiam brodatych z wąsami. Do usłyszenia.